A teraz naszym telefonicznym gościem jest krytyk filmowy Michał Oleszczyk. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Wracamy jeszcze w dzisiejszej kinosferze do tych wydarzeń z Beverly Hills, czyli do rozdania Złotych Globów, tegorocznych nagród Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej. I szczerze powiedziawszy, kiedy tak śledzę różne analizy i podsumowania tego tegorocznego werdyktu, to myślę, że krytyków można podzielić na dwie grupy. Jedni są po prostu niezaskoczeni, a drudzy wręcz rozczarowani, szczególnie jeśli chodzi o wybór Bohemian Rhapsody jako najlepszego dramatycznego filmu. A ty w której grupie byś się sytuował?
Chyba w ani jednej, ani drugiej. To znaczy ja uważam, że wybór Bohemian Rhapsody jest absurdalny jako najlepszego filmu roku, ale nie zaskakuje mnie to, bo Złote Globy słyną z tego, że nie są to zawsze werdykty najtrafniejsze. Są to werdykty czasami dosyć nawet nie tyle przypadkowe, co kierowane przede wszystkim tym, który film miał najlepszą promocję i najbardziej był jakby obudowany taką PR-ową strategią już w samym Hollywood. Z czego my sobie nie zdajemy sprawy oczywiście, bo nam się wydaje, że tutaj chodzi tylko i wyłącznie o ocenę artystycznych wartości, natomiast prawda jest taka, że w Hollywood już od wielu, wielu lat w tym sezonie toczy się ostra walka PR-owo-reklamowa, no i te nagrody zawsze troszeczkę też to odzwierciedlają. Są już anegdoty nawet dotyczące Złotych Globów, tego co różni, że tak powiem, agenci starali się robić, żeby przechylać tą szalę w swoją stronę. Legendarna jest sytuacja z lat 80., kiedy Pia Zadora, bardzo niedobra aktorka, która zresztą dostała potem nominację, zapraszała oddzielnie wszystkich członków głosujących na spaghetti do swojej willi w Beverly Hills. Więc te nagrody czasami są po prostu śmieszne. Natomiast w tym roku powiem tak, że większość nagród uważam za trafione, chyba z wyjątkiem tej głównej, bo uważam, że tutaj jest naprawdę bardzo...
Absurd. Mówisz o absurdzie w przypadku naprawdę przeciętnego filmu, bo chyba tak najtrafniej można określić Bohemian Rhapsody, bo siła tego filmu to muzyka, ale to nie jest przecież, to nie jest przecież atut i zadanie twórców filmowych w tym przypadku. Ale na czym właśnie według ciebie polega ten absurd w przyznaniu nagrody dla najlepszego filmu Bohemian Rhapsody? Dlaczego ten film nie zasługuje na Złotego Globa w tej kategorii w twoim odczuciu?
W moim odczuciu oczywiście dodam, że jakby nie ma co się spierać z sukcesem komercyjnym tego filmu, bo rzeczywiście to jest film, który odniósł ogromny sukces wśród widzów i zawsze to należy uszanować. Z drugiej strony jest to film, który w moim przekonaniu absolutnie jakby występuje przeciwko duchowi Freddiego Mercurego i pamięci po nim, bo czyni z jego życia, które, powiem tak, było w wielu bardzo aspektach kontrowersyjne i też wykraczające poza normy i obyczajowe i było bardzo transgresyjne. On czyni z tego taką czytankową w zasadzie opowieść dla dzieci, w której wszystkie te takie bardziej, tak jak mówię, kontrowersyjne elementy jego życia zostają albo usunięte, albo całkowicie, jakby powiedział Gombrowicz, upupione. I niestety jest to chwilami po prostu niemal śmieszne, bo jeżeli opowiadamy o mężczyźnie, który słynął ze swojej rozwiązłości, z tego tak naprawdę, że non-stop szokował pod względem obyczajowym, ilości seksualnych partnerów i tak dalej, a opowiada się to w historii takiej delikatnej historii gdzieś tam w tle z jakimiś pojedynczymi przygodami miłosnymi, to jest to po prostu śmieszne, absurdalne. Natomiast i też uważam, że całe te sceny ukazujące interakcje między członkami zespołu Queen są nakręcone tak, jakby to po prostu był jakiś film młodzieżowy o paru dzieciakach, którzy się spotykają i chcą robić muzykę, a nie o ludziach, którzy rzeczywiście bardzo się kłócili ze sobą. Dochodziło tam do ogromnych też emocji pomiędzy nimi, a tutaj to wszystko jest takie uładzone. Więc najbardziej bym zarzucił temu filmowi właśnie to, że jest niesłychanie uładzony. Z drugiej strony trzeba oddać to, że Rami Malek jest w tej roli świetny.
No właśnie, bo powiedziałeś, że z pozostałym jak gdyby werdyktem, pozostałą częścią się zgadzasz, czyli rozumiem, że tak. Aktor, który wciela się w postać Freddiego, zasłużył na tę aktorską nagrodę.
Oczywiście, że zasłużył. Po prostu cały pomysł na ten film i tak jak on jest wykonany, to jest pomysł takiego, że tak powiem, uczynienia z Queen i uczynienia z Freddiego Mercurego kolejnej figury, że tak powiem, w Disneylandzie kultury popularnej, w której wszystko jest ładne, przyjemne, nic nas nie szokuje, i możemy na ten film pójść z 12-letnimi dziećmi i to wszystko będzie w porządku. Taka infantylizacja naszej kultury popularnej, ale Rami Malek jest fantastyczny i absolutnie zasłużył na swoją nagrodę. I też ostatnie 15 minut tego filmu, te koncertowe,
to już
są
jest
zrobione
absolutnie tak, więc... tak. Tak, warto ten film mimo wszystko zobaczyć właśnie dla tego finału. Tak przewrotnie absolutnie też powiem. No właśnie, a jeśli chodzi o taki film, który wydaje się dość niedoceniony, jeśli chodzi o te Złote Globy, czyli Narodziny Gwiazdy, tylko nagroda za najlepszą piosenkę dla Lady Gagi. Ona także przecież była nominowana w tej kategorii aktorskiej. Nie wydaje ci się, że tutaj trochę zadziałał taki mechanizm, dajmy każdemu po trochę, żeby nikt nie wyszedł tak do końca rozczarowany, a chyba jednak Narodziny Gwiazdy nie zostały do końca docenione przez hollywoodzkie stowarzyszenie?
Tak, coś w tym jest. Ten film zdecydowanie miał taką kampanię, że wydawało się, że on tutaj wyjdzie z większością tych nagród. No dodajmy, że to jest historia opowiedziana już któryś raz, bo to chyba czwarta wersja filmowa tej samej opowieści, więc to jest już taki przerzuty przez Hollywood na wszelkie sposoby schemat Narodziny Gwiazdy, bo pierwszy film z 1937 roku, ten najnowszy teraz. Ja mam trochę sympatię do tego filmu, mam też do niego zastrzeżenia, ale byłem przekonany, że jednak tu Lady Gaga też takim efektem wow, tak, taki właśnie, że nikt mnie nie podejrzewał aż o takie zdolności aktorskie, a ona tak dobrze zagrała, że jednak wyjdzie z tą statuetką, no ale tutaj być może zadziałało coś takiego, że no Glenn Close, która jest jedną z wielkich dam amerykańskiego kina i światowego, wciąż nie ma Oscara i być może to będzie ta jej rola, która co prawda w nie najlepszym filmie, ale jednak no, będzie tą rolą, za którą ona też Oscara otrzyma. Takie przypadki już były, jak nie wiem, chociażby Julianne Moore w filmie Steel Alice, który też nie był jakiś specjalnie wybitny, no ale to ten moment, że aktorka już jakby powinna tego Oscara otrzymać, więc może tak będzie z Glenn Close.
No właśnie, więc skoro tak przyszliśmy do tych Oscarów, to zapytam o wielki triumf Romy, bo to nie tylko najlepszy film zagraniczny według dziennikarzy, ale także najlepszy reżyser. Czy to umacnia Romę w wyścigu oscarowym i jednocześnie potwierdza te przewidywania, że Zimna Wojna, jeżeli otrzyma już tę ostateczną nominację, znajdzie się na tej ostatecznej liście, to jednak będzie musiała tutaj ustąpić miejsca w Oscarach właśnie no, genialnemu przecież filmowi Alfonso Cuarón.
Tak, Roma jest bardzo silnym kontrkandydatem Zimnej Wojny i tutaj zobaczymy, co się wydarzy. Ja cały czas uważam, że Roma jest kandydatem tak silnym, że wręcz przebije się do kategorii najlepszych film, a nie tylko najlepszy film zagraniczny, bo były takie przypadki, więc być może nawet zatriumfuje tam. Zobaczymy. Natomiast Alfonso Cuarón myślę, że prawie na pewno dostanie Oscara za reżyserię. To jest też film, bo nie powiedzieliśmy o tym, ale w tych nagrodach odbija się taka chęć Hollywood, żeby zwrócić uwagę na tą kwestię tak zwanej diversity, czyli tego właśnie, że takiej różnorodności rasowej, kulturowej, nominacje dla filmu Bajeczni Bogaci Azjaci, właśnie nagroda dla filmu Green Book, który opowiada o takim właśnie międzyrasowej przyjaźni czarnego i białego bohatera, nominacje dla Barry'ego Jenkinsa, czyli laureata Oscara za Moonlight, który teraz nakręcił film Gdyby Bill Street mogła mówić, więc Czarna Pantera w głównej kategorii, Spike Lee w głównej kategorii, więc to tutaj bardzo się odbija, też takie polityczne jakby zawirowania, których teraz Hollywood doświadcza. No i Roma też w to się wpisuje, bo to jest film o znowu niebiałej bohaterce, tylko właśnie o tej służącej z Mexico City, opowiedziany z punktu widzenia niebiałej postaci przez reżysera też spoza Stanów Zjednoczonych. Więc to są też plusy. Poza tym jest to film wspaniale zrealizowany, chyba najlepszy w ogóle z tej całej stawki, więc myślę, że ma ogromne szanse.
Jeśli przegramy, to przegramy naprawdę z mocnym przeciwnikiem.
Tak, ale ja przewiduję tak czy siak, że Zimna Wojna będzie miała 4 nominacje oscarowe, to znaczy za film,
za
reżysera.
O, 4 nominacje, no właśnie, to powiedzmy tak, to jeszcze raz.
Za film, za reżysera, za zdjęcia i za aktorkę. Myślę, że Kulik
jednak
będzie miał.
Jednak, bo tak, gdzieś tam mam wrażenie, że trochę Joanna Kulik przepadła w tych rankingach ostatnich, a tu się okazuje, że ma silne wsparcie.
Pamiętajmy, że Złote Globy miały nominacje zanim Zimna Wojna weszła na ekrany amerykańskie, więc to też troszeczkę wpłynęło na ten, bo Zimna Wojna wchodziła już po ogłoszeniu nominacji. Także ja jestem przekonany, że Kulik będzie nominowana. Ona ma tak silną kampanię, jest to tak dobra rola, że nie wygra tego Oscara, ale będzie w tej piątce.
No to obyś się nie mylił, wszystko będziemy wiedzieć 22 stycznia. Bardzo dziękuję ci za ten komentarz i mam nadzieję na więcej przy okazji właśnie Oscarów. Do usłyszenia. Michał Oleszczyk był naszym gościem.